Dzień dobry, przed mikrofonem Andrzej Bajgus. Dzisiaj z nami kolejny podlaski charakter. To konstruktor rowerów customowych Adam Zdanowicz. Cześć Adamie.
Cześć.
Adam, żyjesz?
Oj tak, bardzo intensywnie.
To znaczy?
To znaczy, że moje życie zmienia się bardzo dynamicznie. Ostatnie lata pokazały to, a tym bardziej ostatnie miesiące dają mi do zrozumienia, że życie nie jest stałą, tylko jest zmienną.
O właśnie, a czasami nawet go może nie być, bo przecież przypomnijmy, kilka lat temu nawet śmierć zdaje się, że zajrzała ci w oczy.
Oj, tam myślę, że ocieram się o nią w różnych okolicznościach, czasami nawet nieświadomie.
A przypomnijmy, co to było za zdarzenie?
To było wyjątkowe zdarzenie, ponieważ biłem rekord Guinnessa na najwyższy rower na świecie, co zresztą uczyniłem. Natomiast przy kolejnym przejeździe po pobiciu tego rekordu doszło do pewnego, powiedziałbym, potknięcia, gdzie razem z tym rowerem wylądowałem na ziemi.
Z 7 metrów.
Z 7 metrów.
Czyli tak mniej więcej, jak liczę sobie drugie piętro w bloku.
Bardzo możliwe. Myślę, że w lidze motocrossowej jest to wręcz przedszkole.
Pamiętasz ten moment, kiedy lądowałeś z tego 7 metra? To musiało być przerażające.
Wiesz co, nie wszystko się pamięta z takich chwil. W życiu zazwyczaj zapamiętujemy te wspaniałe chwile. Natomiast to było o tyle ciekawe, że pamiętam, jak byłem na samej górze i już miał do tego dojść. Ale całość zakończyła się dobrze. Na szczęście to tylko wspomnienie i dzisiaj możemy się z tego śmiać.
Możemy się uśmiechnąć, oby więcej nie było takich zdarzeń. Byłeś zabezpieczony linami, ale jednak coś tu się wydarzyło, prawda?
Wiesz co, z rowerami bywa tak, że są napędzane łańcuchami, czasami łańcuch spadnie albo coś innego się
to
wydarzy.
To specyficzny rower choinka właściwie taki,
tak,
prawda?
Dokładnie, 7-metrowy. Dokładnie. I wtedy doszło do spadnięcia łańcucha. Niestety przy prototypach tak bywa. Rower działał, rower udało się naprawić po tym całym przedsięwzięciu, natomiast no, jak to bywa z rowerami, czasami coś zawiedzie.
I udało się pobić rekord Guinnessa.
Oczywiście.
To są te dobre rzeczy, które zapamiętujemy.
Certyfikat dalej wisi, zgadza się.
Czyli ty już nie tylko chcesz jeździć tymi fantastycznymi rowerami, ale wręcz chciałbyś nimi latać.
Wiesz co, rowery zabrały mnie na swoich takich skrzydłach w różne miejsca. I zaleciałem dzięki nim naprawdę daleko i wysoko i zawdzięczam im bardzo wiele w swoim życiu.
Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu też nawet masz nowe życie, ale do tego jeszcze wrócimy. To może przypomnijmy na początek, co to są te rowery customowe, które tworzysz?
Rowery customowe to takie spersonalizowane egzemplarze, pojedyncze egzemplarze, które tworzymy według wizji przyszłego ich właściciela. Ale to takie rowery, którym ja nadaję główny charakter. Czyli projektujemy je od początku, od szkicu na kartce do gotowego produktu. To są wyjątkowe designerskie egzemplarze, które różnią się wyglądem od typowych rowerów, których przeważają łuki, kolorystyka jest wyjątkowa. No i oczywiście są też dodatki, to zależnie od właściciela. Czasami to są to czaszki, czasami jakieś węże, czasami wilki, czasami łapki pieska. Kto co woli, kto co lubi.
Czyli rower niejako wyraża osobowość jego właściciela.
Oj tak, taki jest główny zamysł, aby ten rower odwzorowywał to, co drzemie we właścicielu.
To jakie miałeś najbardziej fantastyczne propozycje?
Było ich kilka. Niektóre pojawiały się od takich niecodziennych kowalskich. Czasami ktoś chciał wizerunek jakiejś góry na zębatce i skrzydła, bo ktoś był połączony z awiacją albo ze spawalnictwem. To też, pamiętam, robiliśmy lampkę z narzędzia rentgenowskiego. Tak, tak, to były naprawdę fenomenalne realizacje, ale też...
Wszystko jest tworzywem.
Tak, tak, dokładnie. Ale też robiliśmy realizacje dla osób znanych, takich jak Aleksander Milwich Baron, który zażyczył sobie świętą geometrię na pedałach, mikrofony zamiast lamp, czy Slash z Guns N'
Roses. Widziałem to zdjęcie, tak?
Tak, i on miał mieć czaszkę trzymającą w zębach kierownicę, ramę w kształcie gitary, a rower dla jego dziewczyny był cały inspirowany kawą, więc na przykład pedały były w kształcie ziaren kawy.
I miałeś okazję spojrzeć Slashowi w oczy, bo mam wrażenie, że on za tą czupryną się bardzo ukrywa, czasami jeszcze przyciemnione okulary.
Pamiętam, że kiedy pokazałem mu po raz pierwszy finalną wizualizację roweru jego dziewczyny, to aż opuścił okulary, żeby dobrze się przyjrzeć.
Okej.
To było wyjątkowe przeżycie.
Adam, dlaczego postanowiłeś poprzez rowery opowiadać, jak sądzę, o sobie, o Podlasiu, o świecie?
Wiesz co, ja z biegiem czasu zastanawiałem się, dlaczego robię rowery, co mnie tak na dobrą sprawę inspiruje najbardziej. I zrozumiałem, że rowery to taka kanwa dla wyrażania mojej twórczości i kreatywności. I jeśli nie rowery, to mogę zajmować się czymś innym i też próbowałem i też mi wychodziło.
Muzyką na przykład, byłbyś, jak sądzę.
Odrobinkę. Natomiast różne kreatywne formy działalności nie są mi obce. I rowery konsekwentnie tworzę i konsekwentnie się nimi posługuję do wyrażania siebie. Więc kiedy zauważyłem, że to jest właściwa droga, po prostu cały świat pokazywał mi to, no to stwierdziłem, że trzeba nią iść. A kiedy zaczęły się pojawiać sukcesy jeden za drugim, no to głupi bym był, gdybym to przerwał.
To zabrzmiało, jakby Adam Zanowicz był sam dla siebie takim coachem trochę. Co to znaczy, że cały świat wskazywał ci, że to jest ta droga?
No to ciekawe, co powiedziałaś z tym coachingiem. To trochę jest tak, że kiedy nie masz wzorców, nie masz kim się inspirować, bo jesteś w tej dziedzinie. W tej dziedzinie, to przyglądasz się innym w innych dziedzinach. I zaczynasz racjonalizować sobie pewne rzeczy. No i dochodzisz do wniosku, że musisz w pewnym momencie usiąść sam ze sobą przy stole i podyskutować. Jakkolwiek abstrakcyjnie by to nie brzmiało.
Sam ze sobą.
Dokładnie tak. I niejednokrotnie takie dyskusje prowadzę, gdzie jedno moje oblicze jest zdroworozsądkowe, drugie jest, myśli abstrakcyjnie, trzecie jakby uspokaja wszystkich naraz i tak sobie rozmyślamy, co tu dalej począć.
Wiele rowerowych postaci. Jak sądzę, też przydały ci się studia na Politechnice Białostockiej, bo jesteś inżynierem i zarazem skończyłeś ASP w Łodzi. Zgadza więc to się. Jest ta sztuka i konkret zarazem.
Tak, tak. Ja jestem umysłem bardzo analitycznym. Tego większość osób o mnie nie wie, no bo widząc, że 12 lat robię różne wykręcone rowery, można sądzić, że jestem takim odklejonym artystą. Natomiast to, co rządzi w moim świecie, to Excel bardzo często. Obliczenia i pewne przemyślenia, które ugruntowują pewną wiedzę i doprowadzają do tego, że tworzę to, co tworzę, o tak bym
to
ujął.
I to pewnie jest przepis na sukces, kiedy połączy się w gruncie rzeczy tak odległe od siebie dziedziny, jak konkret, ta matematyka, inżynierstwo i sztuka.
Myślę, że aby osiągnąć jakiś sukces w dowolnej dziedzinie, trzeba się przyjrzeć pewnym mechanizmom, które odpowiadają za te sukcesy.
Co to jest?
Właśnie, kiedy się zrozumie, w jaki sposób można w danej dziedzinie branży dojść na szczyt, no to do tego niewątpliwie potrzebny jest analityczny umysł, chociażby odrobinę. Nie tylko ten artystyczny, kreatywny pierwiastek, ale też ten, który mówi, okej, trzeba iść tą drogą, a potem taką, a potem skręcić i zmienić coś ewentualnie, więc to takie analityczne podejście pomaga.
I intuicja cię do tej pory nie zawodzi?
Wiesz co, ja myślę, że jestem mistrzem przegrywania.
Tak. I wyciągania wniosków, jak to?
I wyciągania wniosków, lekcji jakichś z tego. Zazwyczaj ludzie widzą to, jak udało się wygrać.
Jakieś nagrody.
Tak, tak, zdobyć sukcesy, kolejny szczyt. Tak. Tylko nikt nie wie, że to jest tylko i wyłącznie czubek tej góry lodowej, a pod poziomem wody znajduje się masa, cała góra porażek, rzeczy, które nie wychodzą, których się nie lubi robić, które są nieprzyjemne, które są gorzkie w smaku.
Co to takiego? Co nie wychodziło na przykład?
Wiesz co,
co było gorzkie?
Niejednokrotnie starałem się o realizację jakichś projektów. One nie przechodziły. Jeden, drugi, trzeci, czwarty raz. Nawet Podlaską Markę Roku otrzymałem dopiero za 5. razem. No to hello. Chodzi o sam fakt, że nic nie przychodzi od razu. Trzeba sobie zasłużyć, trzeba wypracować pozycję, trzeba coś zrobić, żeby udowodnić innym, że jest się godnym czegoś czasami. Ja wychodzę z założenia, że te wszystkie porażki, te wszystkie nieudane próby, to jest tylko i wyłącznie statystyka. Nauczyła mnie tego deskorolka, bo jeżdżę na desce od 23 lat i na desce tylko jakieś 10% prób kończy się sukcesem. Cała reszta to jest po prostu statystyka zwykła. To ma po prostu nie wychodzić. Powtarzasz, aż wreszcie ci wyjdzie. I ja jako młody adept deskorolki, nastolatek, nauczyłem się tego podejścia i kultywuję je dalej. I dzisiaj to jest to samo. Jakby, no co, nie wyszło, to nie wyszło. To idziemy dalej, robimy dalej. Za pół roku może wyjdzie, za rok może jak się przystąpi do czegoś, to może coś się uda. Jakby to jest moje podejście.
No dobrze, ale niektórzy mówią, powiedzmy, do 3 razy sztuka. Ty już ten 4 raz, powiedzmy, nie dostałeś Podlaskiej Marki Roku, dopiero za 5. razem. No na tym 4. etapie, co ty sobie pomyślałeś?
Ja znam takich, co za 16 razem zdali prawo jazdy. Tak jakby oni podchodzili do tego, że do 3 razy sztuka, to by dalej jeździli rowerem. Więc to może zabawnie zabrzmieć, ale w kwestiach porażek jestem wyprany z emocji. Ja w ogóle nie biorę do siebie tego.
Jak to się robi?
Myślę, że ta dziedzina, w której się rozwijałem jako nastolatek, czyli deskę, po prostu nauczyła mnie ślepo zmierzać do celu. Nie brać do siebie tego, że nie wychodzi, bo ma nie wychodzić. Życie polega na tym, że ma ci nie wychodzić wszystko. I pytanie brzmi, czy będziesz widział te sukcesy, czy będziesz widział te porażki. No bo 9 na 10 prób, jeżeli nie wychodzi, no to można dostać depresji. No ale ja wychodzę z założenia, że to ta 10 jest najważniejsza. Tylko czasami jest kumulacja, bo na 30 prób 27 może ci nie wyjść i dopiero te 3 ostatnie będą udane, nie? No pytanie brzmi, jak silną masz psychikę, jak bardzo wierzysz w swoją ideę.
Ty czujesz się wzmocniony i bardzo wierzysz w swoje idee.
Na dzień dzisiejszy, po 12 latach robienia tego, co robię, czuję, że to jest właściwa rzecz. Te wszystkie nieudane próby, jakieś porażki, jakieś sytuacje, w których mi po prostu coś nie poszło, nie udało się, czy nie zostałem gdzieś zaakceptowany, to jest jakby część całości, nieodłączna część całości. Sukcesy mówią same za siebie.
Mogłeś tworzyć artystyczne deskorolki, jak sądzę, ale jednak poszedłeś w rowery.
Zaczęło się od deskorolek. Mało osób wie, że przed wygraniem konkursu Mój Pomysł, Mój Biznes, który organizowała m.in. Politechnika Białostocka, startowałem w tym konkursie rok wcześniej, proponując biznes z tworzeniem deskorolek. No, także sam zbudowałem prasę, w zaprojektowaniu pomogła mi koleżanka ze studiów i zacząłem je robić własnoręcznie. To wielka przygoda, ja lubię robić rzeczy osobiście sam.
Ale zobacz, mogłeś uznać, że to jest jakaś porażka, że coś tutaj może się nie powiodło i byś dalej próbował iść w stronę deskorolek, ale jednak wybrałeś rowery.
Wiesz co, przy deskach szybko przejrzałem na oczy, że to jest nielukratywny biznes, bo znam realia. Ale pomyślałem, że spróbuję. Ja bardzo lubię konkursy. Natomiast rok później, kiedy wystartowałem z rowerami, no to wtedy pamiętam, że powyciągałem wszystkie asy z rękawów, żeby dobrze się zaprezentować.
Sporo mówimy o naszym regionie i ty bardzo też czerpiesz, tworząc takie rowery customowe z Podlasia.
Zgadza się.
W jaki sposób?
Dostrzegłem potencjał w naszym lokalnym wzornictwie. W tym folkowym, ludowym wzornictwie, które znajdujemy zarówno na tkaninach, na domach, chociażby pisankach.
Była nawet wystawa twoich rowerów.
Tak.
Z takimi motywami.
Udało mi się te motywy przenieść na rowery, chociaż też mało osób w to wierzyło i mało osób uważało za fajne. Stwierdziłem, że nie będę słuchał tego, co inni o tym myślą i spróbuję swoich sił w tym. I okazało się, że to wzornictwo jest świetnym ozdobnikiem rowerów customowych.
I zdaje się, że czujesz się też takim ambasadorem poprzez tę twórczość rowerową województwa podlaskiego, prawda?
Myślę, że najlepszym ambasadorem regionu jest każdy, kto się z nim utożsamia. Jeżeli człowiek widzi swoje miejsce tutaj i w jakiś dumny sposób jest w stanie opowiadać o tym regionie, no to wtedy faktycznie z automatu, powiedziałbym, staje się jego ambasadorem. A jeśli już w ogóle jest w stanie przenieść ducha regionalnego na coś, co tworzy, no to jest totalnym zwycięzcą.
To dlaczego ty widzisz swoje miejsce tutaj?
Kiedyś zostałem zapytany, dlaczego ja nie wyprowadziłem się do Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia.
Las Vegas.
Dokładnie, dokładnie. Ja odpowiedziałem wprost, ponieważ moi klienci nie mieszkają w tych miastach. Moi klienci mieszkają w internecie. Więc
duża społeczność.
Dokładnie, więc jeżeli ja mogę robić to, co robię stąd, to nie mam jakiejś większej potrzeby przeprowadzania się gdzieś, gdzie jest wyścig szczurów, gdzie wszystko trwa dużo dłużej poprzez to, jak wyczerpująca jest komunikacja miejska czy jakakolwiek. Tutaj jest wszędzie blisko, tutaj wszyscy się znają, jeżeli dobrze żyjesz z nimi, no to wszyscy jakby są nastawieni przyjemnie i sobie pomagają.
Doceniło cię też, jak wspomnieliśmy, Las Vegas również. Tam dostałeś nagrodę za swój złoty rower. Pamiętam, czytałem książkę bodaj Davida Berna jakiś czas temu, który stwierdził, że w Las Vegas na rowerach jeżdżą wyłącznie bankruci. Ci, którzy stracili wszystko grając w kasynach. Ty tymczasem właściwie stworzyłeś rower, który może być, jak sądzę, droższy niż samochód.
jeśli chodzi o sytuację materialną rowerzystów, to ona waha się od miasta do miasta, bo w każdym mieście rower jest wyznacznikiem czego innego. Czasami stylu życia, czasami sytuacji materialnej, czasami podejścia do jakiejś ekologii, czy po prostu manifestacją czegoś. I rowery, które tworzymy, są manifestacją. I rowery, z którymi spotykałem się w Las Vegas, które zjeżdżały też z całych Stanów Zjednoczonych, one były manifestacją osobowości ich właścicieli.
Symbolem statusu też, jak sądzę. W przypadku złotego roweru na
tak,
przykład.
Tak, poniekąd, tak. W Las Vegas dwa razy udało nam się zdobyć główną nagrodę. Ostatnia była w zeszłym roku i wtedy wygrał srebrny rower. Już nie złoty, a skromny, a srebrny. Natomiast bardzo wyjątkowy i to, co jest wspaniałe w tamtym rejonie świata, to to, że oni potrafią docenić kunszt i pomysł bez względu na to, skąd pochodzisz. Bo tak na dobrą sprawę, ja przyjeżdżam z końca świata do nich, ale widząc to, co przywożę, potrafią to docenić. To jest najważniejsze, że oni nie są zapatrzeni w siebie, a realnie potrafią przeanalizować to, co się im przedstawia.
Ty stworzyłeś między innymi ten złoty rower, ale co to właściwie znaczy?
Złoty rower Materialize to jest rower, który został wydrukowany 3D. Jego karoseria jest wykonana z plastiku. Przypomina trochę kryształy takiego minerału, który się nazywa piryt. Czyli są to przenikające się sześciany. Rower faktycznie przypomina złotą rzeźbę, ponieważ nie jest to jakiś tam miodowy kolor naniesiony, tylko złote lustro. I tutaj ukłon dla Dawida z Żor, który zajmował się tą złotą powłoką. Na swój sposób jest jedyny w swoim rodzaju.
A pustynna fala?
A pustynna fala, czyli srebrny rower. Rower ukształtowany tak jak fala, czyli on zarówno w osi X i w osi Y jest pofalowany. Składa się w pewnym uproszczeniu z trzech rur, z rur zrobionych ze stali nierdzewnej, wypolerowanych również na lustro. To są, można powiedzieć, rowery, które sobie zaprzeczają, taki yin i yang. Kształtem i formą są zupełnie inne. Zresztą pustynna fala ma ramę, która przechodzi przez wnętrza kół, co jest jedynym bodajże jednośladem na świecie, który tak wygląda. Są totalnie wyjątkowe, zupełnie inne. Zresztą tak jak większość tych naszych pokazowych rowerów. Każdy jest z innej bajki.
Na przykład też Spaghetti. Stworzyłeś taki rower. Myślę, że po wypowiedziach Igi Świątek mógłbyś dodać do tego wątku makaronowego również truskaweczki.
Wiesz co? Mrożone. Jeśli już, to mrożonkę, bo mamy na koncie rower z lodu.
Właśnie.
Który zresztą był przedstawiany na filmie, co prawda, ale w Dubaju podczas Expo, kiedy Podlasie się promowało w polskim pawilonie. Też konsekwencją tego lodowego roweru były szklane rowery, które przedstawiliśmy w ONZ-cie w Nowym Jorku. Jeżdżące szklane rowery, żeby nie było. Ja na takim szklanym rowerze ostatnio zrobiłem 60 kilometrów.
No właśnie, bo tak się zawsze zastanawiam, na ile to są po prostu dzieła sztuki, które powinny stać u kogoś w domu, na przykład w jakiejś prywatnej galerii, a na ile to są też po prostu pojazdy.
Zależy mi na tym, żeby każdy rower był funkcjonalny. Niektóre, te artystyczne, są nieco mniej użyteczne, ponieważ służą udowodnieniu, że pewna teza ma sens. Te szklane, lodowe i tam parę innych. Natomiast każdy rower, który tworzymy na zamówienie, ma być ergonomiczny i użyteczny, bo szczególnie to się tyczy rowerów dla osób niskorosłych, które tworzymy.
Dla niskorosłych, ale stworzyłeś rower również dla osoby bez ręki.
Wiesz co,
bardzo
tak.
Poruszająca historia.
Jesteśmy pracownią, w której ograniczenia nie za bardzo mają miejsce. A może nie patrzy się na nie tak jak w innych warsztatach. Czyli ograniczenie to jest coś, co można obejść lub przeskoczyć, lub przejść pod spodem. I stworzyliśmy ogólnie różne rowery, które odpowiadają potrzebom takich osób. Pamiętam, była Eryka, która urodziła się bez prawej kończyny górnej. Lewa się nie zginęła w łokciu, nie miała kolan i miała jedną nogę krótszą od drugiej. To wtedy faktycznie trzeba było nad jej rowerem bardzo popracować, prowadzić elektryczny napęd i tak dalej, ale ta dziewczynka wystrzeliła, kiedy usiadła na tym rowerze. Natomiast
po raz pierwszy pewnie się przyjechała na rowerze, jak sądzę.
Ona wcześniej próbowała, tylko było jej zbyt ciężko. My zrobiliśmy wiele zmian w jej rowerze i udało się zrobić coś faktycznie działającego. Natomiast miałem też takiego klienta, Polak z Drezna, który urodził się w dużej części bez lewej ręki. Tutaj miał tylko taki kucik.
Pan Michał, zdaje się.
Tak, dokładnie. Michał potrzebował wyjątkowej kierownicy, bo kierownicy jest zupełnie asymetrycznej. Takiej, którą mógłby chwycić obiema rękami naraz. I w ciągu jednego weekendu taką kierownicę się udało zrobić. Pamiętam, że był w niebo wzięty, bo nikt oczywiście nie chciał się tym zająć. Nam się udało. To jeden z takich sukcesów, zwykłych sukcesów, ale takich, które zapamiętamy na długo.
Gdybyś tak spróbował sobie zwizualizować te wszystkie rowery, które dały ci najwięcej satysfakcji jak do tej pory, czy nie wiem, Pustynna Fala, rower złoty, lodowy, srebrny i tak dalej, co ty sobie myślisz, co czujesz wtedy?
Ja czuję, że się realizuję w tej dziedzinie. Kiedy mogę wymyślić, opracować nowy rower, to jest dla mnie wielki przypływ endorfin. Ja jestem bardzo entuzjastyczny i nie mogę się doczekać, aż on powstanie chociażby jako wizualizacja, żeby zobaczyć, co z tego będzie. Bo czasami te projekty na kartce nie odpowiadają temu, co wychodzi na komputerze i wtedy trzeba wszystko zmieniać. Natomiast każdy z rowerów, z tych wyjątkowych rowerów, które stworzyliśmy, z tych wystawowych, artystycznych rowerów, jest z innej bajki. To mi pokazuje, że moja wyobraźnia się ciągle poszerza i że tak na dobrą sprawę nie ma granic. Ale to też sprawia, że przyglądając się sobie, stwierdzam, że mogę próbować też różnych innych rzeczy.
A gdybyś wymyślił sobie taki rower, który byłby Adamem Zdanowiczem w pełni, jaki byłby to?
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Myślę, że każdy z tych rowerów, które stworzyliśmy, właśnie zawiera pierwiastek mnie. Bo ten złoty rower Materialize, gdzie nasze ściany przenikając się wirują, odpowiada temu, w jaki sposób ja sobie wizualizuję takie skomplikowane rzeczy. Czy to są jakieś klocki, czy to są jakieś obiekty nietypowe albo typowe jak sześciany, to zawsze w mojej wyobraźni on się pojawiał jako jakiś wir, który potem zastyga i pojawia się w określonej formie, tak jak zresztą Materialize. Mając na uwadze to, że w każdym jest część mnie, myślę, że mój rower, ten najbardziej taki swojski rower, to jest ten pierwszy, który zrobiłem, Recydywa, bo mimo tego, że wygląda jak taki chopper, czyli trochę wyciągnięty taki motocykl, nazwijmy to, to on był katalizatorem do wszystkiego innego. Do wszystkiego, co nastąpiło potem. To był mój pierwszy rower, do którego mam ogromny sentyment. Taki, do którego lubię wracać myślami.
Zakręciłeś ręką, kiedy to mówiłeś, to rzeczywiście ten wir musi być na początek, tak?
Zgadza
się. Żeby cokolwiek się zadziało.
Musi być, musi być, musi być. Ostatnio też się realizują w kwestiach jakichś klocków i zabawek. Tam też cały czas coś wiruje w wyobraźni.
Jakiś czas temu publicznie rzuciłem pomysł. Fajnie by było, byś mógł na przykład stworzyć, nie wiem, jakiś pomnik rowerzysty w Białymstoku, do którego przyjeżdżaliby ludzie stąd i owąd, albo ktoś potem dodał, że może jakiś mural, a może widzimisię jakieś rowerowe?
Myślę, że miś na takim customowym rowerku to byłby hicior.
Wymiatałoby.
Tak. Posadzić go jeszcze na jakąś taką wysoką kierownicą, żeby miał łapy wysoko, byłoby rewelacyjnie. Jeśli natomiast chodzi o wszelkie inne przejawy twórczości rowerowej, myślę, że one są w ogóle potrzebne. Widzę rower jako przyjemny dodatek do życia. Myślę, że wiele osób jeszcze mogłoby się od rowerów wiele nauczyć i od rowerzystów jeszcze więcej.
My możemy się też uczyć od ciebie i możemy też obejrzeć twoją stałą wystawę w Białymstoku.
W Białymstoku znajduje się galeria rowerów Centrum Alfa. Można zobaczyć, jak wyglądają najpiękniejsze rowery na świecie, te, które wygrały najważniejsze wystawy na świecie. Ja tą wystawę chciałem pokazać, że białostoczanin, podlasianin może, jest w stanie zrobić coś wyjątkowego. Chciałem zainspirować innych, młodszych, starszych do tego, żeby sami coś stworzyli. Niekoniecznie zawsze rowerowego. Po prostu dali taki upust wyobraźni i zrobili coś własnymi rękami, bo ja tego zostałem w życiu nauczony, że jeżeli chcę coś mieć fajnego, to powinienem to zrobić własnymi rękami.
Już na koniec, bo tak zapowiedziałem, że być może w jakimś sensie masz teraz nowe życie. W ostatnich latach kojarzyliśmy cię przede wszystkim z długimi włosami, a tymczasem?
No, tymczasem po 15 latach stwierdziłem, że troszeczkę odświeżę wizerunek, wrócę do korzeni. Ostatni raz krótkie włosy miałem na pierwszym roku studiów. Wiem, że ty, jak i wiele innych osób, nie zna mnie w ogóle z krótkimi, tak. Nie znało mnie z krótkimi włosami, co jest też takim przełomem, ale ja się z tym czuję świetnie, bo jak to mówią, nowy rok, nowy ja, a ja fryzurę zmieniłem 31 grudnia.
I wciąż jeździsz na koncerty metalowe?
Mój drogi, mam na koncie jakieś 130 koncertów.
Ale już nie możesz pomachać długimi piórami.
Nie żałuję tego, bo ostatnio dzięki temu, że nie mam długich piór, to na festiwalu Poland Rock drapałem się na falę. Tłum mnie poniósł. Także dzięki temu nie straciłem całego pukla włosów. A jeśli chodzi o same koncerty, to jest taka forma też wyrażania siebie. Ja nie jestem osobą, która biernie ogląda koncert. Ja jestem te 2 metry od sceny. Faktycznie cały tłum skacze, już nie wytrzymuje od ilości endorfin.
Na fali jest nieustannie Adam Zdanowicz, konstruktor rowerów z Białegostoku. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Wielkie dzięki, stary.
Do usłyszenia, Andrzej Bajkus.